Godzina z głowy.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego, czynne codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.
Dzień dobry, to Godzina z głowy. Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
Dzisiaj chcemy Was zapytać o to samo, o co często pytają pracodawcy podczas rozmów kwalifikacyjnych ostatnio.
Jakie jest Pana hobby?
Tak. I drugie pytanie, które zadają, to ile chce Pan zarabiać, ale no tego nie będziemy się dzisiaj starali dowiedzieć, chociaż sam sens zadawania tego pytania, myślę, że z psychologicznego punktu widzenia, no mógłby być tematem na odcinek. Czyli jakie jest Pana hobby? Czym się Pan lubi zajmować w tak zwanym wolnym czasie? A co jeżeli nie mam hobby? Jeżeli nie mam jakiejś pasji?
To masz problem.
Mam problem.
Czyli... A wiesz czemu to jest tak istotne dla rekruterów?
Może jeżeli masz hobby, to jest dowód na to, że potrafisz się w coś zaangażować, co nie przynosi pieniędzy.
Też, ale pokazuje, że ważny jest dla ciebie rozwój osobisty, dbanie o swoją osobę.
Czyli, że nie jesteś psychopatą.
Może też.
Też. Jakby posiadanie hobby to zawsze było dla mnie coś takiego, że albo to wychodzi naturalnie i organicznie, albo po prostu, wiesz, masz jakieś hobby, bo na pewnym etapie życia poznałeś ludzi, którzy na przykład zbierają znaczki, zaangażowałeś się w te znaczki i fajnie. Albo to się nie pojawia. I szczerze mówiąc, zawsze mam problem, jak ktoś mnie pyta o hobby, bo trochę jest tak. Ja wiem, że to brzmi patologicznie i prawdopodobnie powinno się mnie zamknąć w zakładzie zamkniętym z powodu takiego postrzegania rzeczywistości, ale moim hobby jest moja praca. I to, co lubię, jest na tyle, to, co robię, jest na tyle przeze mnie lubiane i na tyle się z tym identyfikuję, że nigdy sobie jakoś nie miałem potrzeby, żeby wyhodować sobie jakieś drugie, skrajnie różne zajęcie czy skrajnie odrębne hobby. A wiem, że ty na przykład masz taką dziedzinę, którą jest sport. I to można nazwać twoim hobby, nie?
Myślę, że tak.
I to jest zupełnie coś innego niż to, co robisz na co dzień.
Tak, chociaż widzisz, na przykład studia z psychologii sportu robiłem po to, żeby gdzieś móc łączyć pracę z pasją. Mm-hmm. Dlatego to, o czym ty powiedziałeś, wcale nie jest takie złe. Nawet wiele osób dąży do tego w życiu, żeby z pasji zrobić swoją pracę. No bo to jest idealna sytuacja teoretycznie, jeżeli ta praca gdzieś nie rzutuje na twoim funkcjonowaniu na co dzień.
No, ja słyszałem takie powiedzonko, że jeżeli coś lubisz, to zacznij na tym zarabiać i przestaniesz to lubić. Niestety. Ale wracając jeszcze do twojego hobby na chwilę, to faktycznie połączyłeś przyjemne z pożytecznym, ale nie powiesz mi, że oglądanie meczu o 4 w nocy, czy nastawianie budzika na środek nocy tylko po to, żeby zobaczyć jakieś fajne zagranie w jakiś sposób ci wzbogaca zawodowo. Nie mówię tego po to, żeby negować, tylko po to, żeby dowieść pewnej rzeczy, której ja na przykład nie mam, a ty masz. Czyli oddanie się hobby do tego stopnia, żeby na przykład nie dosypiać albo coś poświęcić dla tego hobby. Takie mocne zaangażowanie. Co sprawia, że sądzę, bo po sobie gdzieś tam nie mogę tego ocenić, ale sądzę, że hobby to jest coś, w co się człowiek wkręca tak dosyć intensywnie.
I chyba wtedy ma największy sens, bo właśnie wiąże się z emocjami, wiąże się z tą pozytywną energią, wiąże się z tym jednoczeniem się z innymi osobami, które podzielają twoją pasję. Tak samo oprócz sportu wiesz też o mojej pasji do kawy.
No, to już w ogóle
to jest absolutnie...
Tego nie chciałem wyciągać, bo z kolei to ty byś się nadał do zakładu wtedy.
Tak, i wiele osób tego nie rozumie i ja nawet, wiesz co, jak opowiadał o tym, to staram się to przedstawić tak jak dla kompletnych laików i powiedzieć, że no, rzeczywiście mam trochę z tym problem, ale to jest fascynujące. Ja, jakby dla mnie pasja i w ogóle posiadanie hobby jest jakimś celem w życiu, żeby oprócz takiego normalnego funkcjonowania mieć tą taką swoją własną sferę. Mm-hmm. Wcale nie musisz jej dzielić ze swoimi znajomymi. Mogą to być osoby troszeczkę bardziej
z innego
obce.
Kręgu.
Dokładnie, ale chodzi o to, żeby mieć coś takiego, do czego w trudnych sytuacjach móc się odnieść, odskoczyć i jakby zająć głowę czymś całkowicie innym.
Jakie takie podstawowe potrzeby psychologiczne zaspokaja posiadanie pasji? Dlaczego ludzie w ogóle się angażują w posiadanie pasji?
Potrzeba autonomii i kompetencji. Mhm. Pasja no nie jest w żaden sposób motywowana zewnętrznie. Mhm. Ona musi wynikać z ciebie. To ty musisz chcieć poświęcać na to czas, poświęcać swoją energię. I dzięki temu rozwijasz swoje umiejętności, ale robisz to kompletnie naturalnie, tak? Nie uznajesz tego za przykry obowiązek, tak jak na przykład, nie wiem, dzieci mówią o nauce w szkole, tak? Że no, jest to ich przykry obowiązek, a jest na przykład jakiś jeden przedmiot, którego uczą się po godzinach i to im sprawia Friday, no to jest ich, może nie mówmy tutaj o hobby, ale jakiś tam swojego rodzaju konik. I to jest chyba taki dobry przykład, żeby to do czegoś odnieść. Na pewno zaspokojenie potrzeby relacji z innymi ludźmi, bo no, jesteśmy istotami społecznymi i jeżeli możemy dzielić swoją pasję z innymi osobami, wymieniać się swoimi spostrzeżeniami, rozwijać się dzięki temu, rozwijać swoje umiejętności w kontekście tej pasji, aczkolwiek tutaj są pewne zagrożenia, jak się domyślasz, czyli są osoby, które wykonują, mają takie pasje typu malarstwo, pisanie, które no, paradoksalnie je nawet odsuwają od społeczeństwa, bo wiemy, że pisarze mają tendencję do tego, że wyjeżdżają gdzieś do jakiejś małej mieściny, żeby się tam zaszyć i pisać książkę.
I potem przyjeżdża fanka, która gniewa się, że zakończyłeś życie swojego bohatera i nazywa się Kathy Bates, a nie, to inny film. No tak, no tak. Kontynuuj.
Na pewno wyzwala to, o czym już mówiłem, pozytywne emocje i dodaje takiej energii życiowej. Jak rozmawialiśmy o kibicowaniu, jak twoja drużyna wygrywa, czujesz się pobudzony, czujesz się radosny i to bardzo pozytywnie wpływa na twoje funkcjonowanie, no i w konsekwencji na twoje zdrowie.
Czyli sam fakt tego, że nie wiem, porobię sobie jakieś zdjęcia albo posklejam jakieś modele, już samo to, że się to robi, wpływa korzystnie na człowieka. Bo to jest moje, bo to jest niezależne, bo mogę sobie to robić sam, mogę sobie robić z kimś. I tak jak powiedziałeś o tym dzieleniu się pasją z ludźmi, to ponownie chciałem wrócić do tego, że to nie muszą być w ogóle ci sami ludzie, z którymi pracujesz, z którymi żyjesz, to mogą być zupełnie inni ludzie.
Czyli masz możliwość tak naprawdę poznawania osób, które są do ciebie podobne właśnie w kontekście tej rzeczy, która dla ciebie jest istotna.
I często tylko wyłącznie w kontekście tej rzeczy, bo przypuszczam, że takich kawoszy jak ty jest na świecie milion, ale mogą to być ludzie z zupełnie różnych krajów, nacji i zupełnie innych zawodów.
I są, aczkolwiek no niestety wszystkie grupy pasjonujące się jakąś rzeczą mają to do siebie, że gdy popadają już w ten taki super wyspecjalizowanie, to jak możemy zobaczyć na wielu forach internetowych, no tam się dzieją cuda, tak?
Jest pojawia się nienawiść po prostu, bo ktoś wie lepiej. Dlatego o potencjalnych zagrożeniach w posiadaniu hobby będziemy rozmawiali za chwilę. To jest program Godzina z głowy dla tych, co mają pasję albo lubią o nich słuchać.
Albo ktoś, kto chciałby może znaleźć sobie
jakąś pasję. Może ja znajdę do końca tego odcinka jakąś pasję. Oby.
Godzina z głowy.
Witek Świtkiewicz.
I Krzysiek Łobodziński.
I całe szczęście, że była ta chwila przerwy, bo uświadomiłem sobie, że ja jednak trochę mam pasję, tylko teraz z psychologicznego punktu widzenia nie wiem, czy to jest pasja, czy się nadaje już, czy jeszcze nie. To proszę o diagnozę, panie docencie. Parę lat temu zacząłem amatorsko rzeźbić w drewnie, robić jakieś takie różne rzeczy w domu, typu jakaś półka, nie rzeźbić, to duże słowo przesadziłem, tak majsterkować bardziej.
Bawiłeś się w stolarza.
Bawiłem się w stolarza, kupiłem sobie wyżynarkę, kupiłem sobie trochę takich pierdółek do drewna, nakupowałem trochę drewna, zrobiłem na przykład, z czego jestem dumny, taki, jakby to nazwać, taki wieszak na biżuterię mojej narzeczonej. Fantastyczne. Przeliczyłem, ile ma pierścionków, ile ma wisiorków, tak do bejca zamalowałem.
Jedno wolne miejsce na ten zaręczynowy.
Oczywiście, że tak. Natomiast ważna rzecz jest taka, że ja faktycznie lubię to robić, natomiast no jak mamy teraz, no to tak z pół roku już się tym nie zajmowałem, bo jakoś tak się nie złożyło. I czy to można określić wtedy pasją? Ja, jakby wiesz, w najbliższym wolnym momencie, jak będę miał czas, to z pewnością się tym zajmę, ale to nie jest tak, jak przypuszczam u ciebie z tą kawą, że to jest regularne. Ja mam takie, że czasami mogę, ale nie muszę. Nadaje się to na hobby, czy jeszcze szukać dalej?
Myślę, że tak, tylko pytanie brzmi, co z tego wyniknie w przyszłości. Z drugiej strony możesz mieć hobby, które jest dla ciebie istotne przez pół roku, rok, dwa, a potem nagle zanika. Ja też widzę, jak czasami przełączam się między moimi różnymi zainteresowaniami, jak mam czas po prostu na to, żeby poświęcić się tylko jednemu z nich, bo niestety jesteśmy ograniczeni.
Ale powiem ci, że ja zauważyłem, że dla mnie to jest tak, że jak uprawiam czynnie stolarstwo, jeszcze to dokładnie określiłeś, to daje mi to przyjemność. No też jest ryzyko utraty palca, to też jest fajne, bo nie, wiadomo, że nie ma takiego hobby, które by nie wzmagało się, kiedy jest jakieś ryzyko, nie? Jeżeli jest sport na przykład, no to sport jest ciekawy, dlatego że jest konkurencja, tak?
A powiedz mi, a co cię zmotywowało w ogóle do... Co było u co leżało u podłoża.
Wiesz co, zawsze lubiłem, jak powstaje coś z niczego i miałem taki straszny problem z tym, że w mojej pracy nie ma czegoś namacalnego, że gadam do tego mikrofonu, gadam, ale w sumie nic z tego nie wynika, bo nie ma potem jakiegoś ostatecznego efektu. Nie ma, nie wiem, dywanu uszytego albo właśnie jakiejś rzeczy takiej, której można dotknąć. Więc szukałem czegoś, co można faktycznie nazwać takim zajęciem twórczym w sensie powstawania efektu. No i pomyślałem, że drewno. No, jakoś tak po prostu pojechałem do sklepu meblarskiego. Nie meblarskiego, takiego, wiesz, co się śmiejesz? No, takiego z młotkami i różnymi rzeczami. Pokupowałem trochę drewna i pamiętam, że pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to był karmnik dla ptaków. Pamiętam też,
jeszcze jak... jesteś takim użytecznym stolarzem.
Tak, takim, powiedziałbym, użytkowym nawet. I ten karmnik dla ptaków był strasznie rozczarowujący, bo spełniał moje oczekiwania, jeżeli chodzi o wygląd artystyczny, ale nie spełniał oczekiwań ptaków i nie jadły z niego. Więc, ale hobby nie musi być pożyteczne, tak?
Hobby ma ci sprawiać radość, przede wszystkim.
Tobie radość ma sprawiać i chyba ludziom w twoim otoczeniu też, nie? Bo chciałbym przejść do tego, o czym mówiliśmy przed przerwą, że jeżeli masz takie hobby, które za mocno cię angażuje i na przykład niszczy twoje relacje z rodziną, no to nie jest to hobby, tylko raczej już coś pod jakąś chorobę psychiczną, nie?
Niestety. Więc tutaj hobby nie może zdominować twojego życia codziennego, twoich relacji, może tak, bo jak wtedy możesz powoli podchodzić pod pewną formę uzależnienia od pewnej substancji lub obiektu, tak?
Mm-hmm.
Zależnie czym tak naprawdę się interesujesz, no bo ja mógłbym tutaj powiedzieć, że nie wiem, że spożywanie kawy stałoby się dla mnie tak istotne, a wiesz dobrze, że istotny dla mnie jest proces, samo picie to jest taki miły dodatek.
No, no dzisiaj nie przyniosłeś na przykład kawy, jestem rozczarowany, strasznie się nie mogę obudzić. Ale wiesz co, oglądałem ostatnio taki program o Marie Kondo, kojarzysz panią Marie Kondo, która sprząta ludziom w domach?
Tak, już tak,
bo cię wkręciłem parę tygodni temu. No i ona tam kiedyś sprzątała w mieszkaniu u pani, która miała osobny pokój na figurki bożonarodzeniowe. To oczywiście akcja toczy się w Stanach Zjednoczonych, więc tam każdy mieszkaniec dużego domu jednorodzinnego ma osobny pokój, w którym są ozdoby i musi udekorować swój dom i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ona miała tych figurek taką ilość, że to już podchodziłoby pod chorobę. Miała taką ilość, że nie dało się z pewnością rozróżnić jednej figurki od drugiej i obejrzeć poszczególnych egzemplarzy, ale twierdziła, że to jest jej hobby. Mhm. Więc odnośnie do tego, co mówisz, że... Wydaje mi się, że ta linia pomiędzy hobby, które jest jeszcze fajną pasją, a hobby, które staje się chorobą, jest po pierwsze cienka, a po drugie dla każdego inna. Drugi przykład jeszcze ci podam. Czytałem artykuł o miłośnikach drogich zegarków. Drogich to znaczy takich, co kosztują tyle, co samochód, nie? Tak 120 tysięcy na przykład. I w tym artykule, oczywiście anonimowo, wypowiedział się nauczyciel z Katowic, czy tam gdzieś ze Śląska, który mówi, że ma przeciętną pracę, przeciętne pieniądze, mieszka w bloku, jeździ golfem trójką i ma zegarek za 120 tysięcy, na który zbierał przez ostatnie dziesięciolecie. Żona wie o tym, że ma takiego zajoba, kumple wiedzą, wszyscy wiedzą i jakby on zupełnie zwyczajnie mówi o tym, że ma taki zegarek, rzadko go nosi na zewnątrz, no bo się boi. Ale jednak no, było to dla niego na tyle ważne, że wolał kupić ten zegarek niż, nie wiem, nowszy samochód.
Iż pasje się wiążą niestety z tym, że mamy bardzo dużą łatwość wydawania pieniędzy na nie. Mm-hmm. I to też jest pewna forma zagrożenia u osób, które mają problem z kontrolowaniem kwot wydawanych. No, to się może przerodzić w istotny konflikt interesów z innymi członkami rodziny na przykład.
No właśnie, albo może też stanąć w spak zakładania takiej rodziny, jeżeli u kogoś się taka pasja ujawni, bo wydaje mi się też, że pasja czy hobby nie jest czymś tak oczywistym, że nie wiem, poznając nowych ludzi nie od razu się tak prezentujemy z tej strony, jakie mamy pasje, jakie mamy hobby, nie? Jak poznajesz nowego człowieka, to masz imię, tam parę rzeczy na temat tego, czym się zajmuje, a do pasji czasami się dociera bardzo długo. Ja znałem jednego gościa rok, a po czym się dowiedziałem, że gra, zapomniałem nazwy tej gry, wstyd straszny, jeżeli on tego słucha, ale taka jakaś japońska gra, rodzaj takiej wariacji na temat warcabów, cymbergaja, coś takiego strasznie, znajdziemy to potem. Ale wiesz, w ogóle okazało się, że on raz na tydzień regularnie chodzi grać z kumplami w to i to jest cały jego wkręt w to. Nie czyta forów, nie czyta książek, nie opowiada o tym. ale raz na tydzień, godzinkę. Takie zdrowe, można powiedzieć, nie? Mhm.
Wiesz, jeszcze jedna rzecz mi się nasunęła a propos tych takich negatywnych sfer pasji, to, że mówiliśmy o tym, że ona jest, pasja może być taką fajną odskocznią od tego codziennego życia, tylko widzisz, to też jest kolejne zagrożenie, jeżeli mamy pewne problemy w tym życiu codziennym i próbujemy się od nich oderwać i w ten sposób ich nie rozwiązujemy, tak? One się czasami piętrzą, a my tak naprawdę ten czas
spędzamy w Simsach.
Na przykład.
Mm-hmm. Dobrze, mniej więcej już wiemy, jakie są szkodliwe strony pasji, o tym, jakie hobby, jakie pasje nam służą, a jakie trochę mniej. I ogólnie o posiadaniu hobby będziemy jeszcze dzisiaj sporo rozmawiać. Jeżeli macie jakieś hobby, jeżeli macie dwie półki figurek wojennych albo coś równie emocjonującego, piszcie do nas na Facebooku i bądźcie blisko radia. Wracamy za kilka chwil.
Godzina z głowy.
Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński,
czyli godzina z głowy. Dzisiaj o pasjach. Naszą pasją z pewnością wspólną, jakbyśmy mieli znaleźć, jest psychologia. Natomiast widzę tutaj spore rozróżnienie.
Zawahałeś się, wiesz?
Zawahałem się tutaj, bo zawahałem się nad tym, co chcę powiedzieć, a nie nad tym, czy to jest moja pasja. Już mówię dlaczego. Bo twoja pasja do kawy, czy do sportu ma takie konkretne objawy w postaci na przykład, nie wiem, pasja do kawy objawia się tym, że masz młynek. Pasja do sportu objawia się tym, że wstajesz o 4 w nocy, żeby oglądać Lakersów, tak? Czy kogo tam? Nie znam cię aż tak dobrze.
No, koszykówkę.
Koszykówkę, po prostu. No, rozumiem, że to jest drażliwy temat. Natomiast pasja do psychologii, moja przynajmniej, nie objawia się ani posiadaniem żadnych rzeczy, ani żadnymi takimi konkretnymi zachowaniami, tylko taką uogólnioną, całodzienną, całodobową ciekawością świata, nie? I tutaj cały czas szukam ratunku dla siebie jako człowieka bez pasji i bez hobby, nie? Że może jednak te pasje nie muszą mieć takiej charakterystyki, że wiesz, to jest jakiś konkret namacalny, tylko masz pasję do czegoś. Nie wiem, wyobrażam sobie, że sporo ludzi może jako swoje hobby traktować modne teraz określenie storytelling, a mówiąc po polsku opowiadanie historii po prostu i bycie takim gawędziarzem. Przecież to się nie wiąże do końca z posiadaniem żadnych konkretnych figurek czy rzeczy w mieszkaniu, nie wiąże się z żadnymi konkretnymi zjazdami czy spotkaniami, ale może to być pasja.
Zastanawiam się, czy na przykład którykolwiek ze stand-uperów, do któregokolwiek z nich jego praca nie jest pasją. Mi się wydaje, że to wynika jakby...
Od razu by było widać chyba, jakby nie była.
Że ich praca wynika z ich pasji pośrednio, prawda? Jak mi się wydaje.
Myślę, że to nawet często jest słyszane w historiach ich życia, że generalnie trafiasz na scenę taką czy inną z powodu tego, że jacyś ludzie się śmiali z twoich żartów, albo jacyś ludzie mówili, że o, fajnie śpiewasz, to idź, nie? Zaśpiewaj.
No ty chyba pożądasz trochę, świadomie czy nieświadomie, tego właśnie kontaktu z ludźmi z tej perspektywy scenicznej.
No chyba tak. Nie tylko scenicznej, radiowa też mnie bardzo cieszy. Natomiast no to jest z pewnością coś, co zaspokaja jakiś tam szereg moich potrzeb i ja też mam wrażenie, odpowiadam na jakieś potrzeby ludzi, mówiąc do mikrofonu i ta pasja to nazwałbym pasją, dlatego że to nie jest tak, że tylko teraz, kiedy mówię do mikrofonu, to o tym myślę, ale też i wielokrotnie wcześniej, wielokrotnie później. To jest tak jak każdy inny zawód, nie? Że cały czas musisz być czujny, cały czas musisz być nastawiony na to, że może coś ciekawego usłyszysz, wyłapiesz, a potem przerobisz i w jakiś inny sposób opowiesz. Więc to nie jest tak, że ja na siłę chcę sobie, wiesz, znaleźć wytłumaczenie dla mojego nieszczególnego posiadania hobby. Natomiast może sposobem na to, żeby z tego wybrnąć, będzie zmiana definicji tego hobby, czy zmiana definicji tej pasji, że tak naprawdę bycie wkręconym, jak to się teraz współcześnie mówi, w jakiekolwiek zajęcie, to już może być to właśnie hobby. Że, nie wiem, w dzisiejszych czasach może zwyczajnie ludzie nie mają wolnej chwili na to, żeby zainwestować czas, nie wiem, w ogrodnictwo, w filatelistykę, czy w cokolwiek innego. Ale może na przykład to, że uwielbiają gotować rzeczy, które znajdują na przepisy w internecie, może to jest ich pasją, nie? Może pasja nie musi być aż tak, wiesz, widoczna gołym okiem, nie?
Wiesz, wydaje mi się, że to twoja dywagacja teraz na temat...
Samoobrona, ewidentnie.
Tak, szukania trochę usprawiedliwienia dla tego ewentualnego braku pasji jest bardzo istotna dla słuchaczy, bo mogą odnaleźć w twojej postawie samych siebie i zastanowić się...
Po to się poświęcam przecież, no po to się idzie do radia, żeby pokazać, że są tacy sami ludzie jak my, ludzie, którzy rano nie mogą wstać na przykład.
I dzisiaj może po tym programie zastanowię się nad tym, czy nie warto właśnie zainwestować trochę czasu i pieniędzy w tą swoją sferę, która ich pociąga.
Boże, którą... myślałem, że nie, czy nie warto zmienić radia. No mów.
Oby nie. Okej, okay. A powiedz mi, czy to twoje hobby, to twoja
czyli
pasja?
Czyli idziemy w psychoanalizę. Przepraszam państwa za to.
Odpowiada twojemu charakterowi?
A ja wiem, ja wiem. Wiesz co, szczerze mówiąc, tak zupełnie na marginesie, ale też i trochę w temacie, im dłużej się zastanawiałem nad tematami psychologicznymi w kontekście ostatnich kilku odcinków, tym bardziej się zorientowałem, że niewiele czasu w życiu człowiek poświęca na taką autoanalizę, na przykład, nie wiem, jakim jestem człowiekiem, jaki mam charakter, jakie mam pasje, takie wiesz, szczególnie w dzisiejszych czasach, mało poświęcamy na takie zatrzymanie się w miejscu i zanalizowanie sytuacji, w jakiej jesteśmy.
No to jest ciekawe, bo w sumie jest to kompletnie nielogiczne, że poświęcamy na to tak mało czasu, prawda?
Absolutnie, ale no to jest taki trochę znak czasu, że idziemy cały czas do przodu i nie mamy, wiesz, nawet może to się wiąże z tym, że wielu tych coachów czy doradców życiowych powtarza, nie oglądaj się za siebie, idź do przodu, więc ludzie po prostu nie oglądają się za siebie i nie patrzą na to, co robią. Charakter. Czy moja pasja odpowiada charakterowi? Powiedziałbym, że w dużym stopniu tak, a po części jest trochę na przekór, bo generalnie ja siebie, gdybym miał charakterologicznie zidentyfikować, to bym szedł bardziej jednak w kierunku introwertyzmu i w przeżywanie życia bardziej w swojej głowie, więc ta praca trochę jest na wspak, ale... I ta pasja, ale to był mój sposób, gdzieś tam jak zaczynałem to robić, to był mój sposób na jakieś pokonanie swoich barier czy odnalezienie się, więc myślę, że może nie do końca moja pasja odpowiada charakterowi, natomiast uzupełnia i wynika trochę jedno z drugiego. Ale czemu pytasz tak naprawdę?
Właśnie, moje pytanie nie było zadane bez przyczyny, bo istotnym jest to, żeby nasza pasja odpowiadała naszemu charakterowi, naszemu poziomowi energetycznemu, albo tak jak ty mówisz, troszeczkę go uzupełniała. Dlatego aktywni i emocjonalni ludzie zazwyczaj wybierają takie hobby, które są związane ze sportem, z aktywną działalnością, czyli muszą gdzieś podziać swoją energię. Dlatego organizują imprezy, zajmują się tańcami, uprawianiem właśnie jakiegoś sportu. A na przykład egocentrycy uwielbiają kolekcjonować modne rzeczy. Modne rzeczy, albo pojawiać się w takich miejscach, gdzie mogą
prestiżowych.
Tak. Być w blasku chwały swojej czy innych osób. Okay. A co jest ciekawe, na przykład u pedantycznych osób...
No mów.
Możemy odnaleźć na przykład kolekcję starożytnych monet, znaczków czy pocztowych kartek. Mm-hmm.
To trochę tłumaczy moje wczesno-młodzieńcze podejście do klejenia modeli i szybkie fiasko tego pomysłu, że to jednak nie do końca jest to, co do mnie pasowało. Natomiast ja pamiętam, że w okresie dojrzewania miałem taki etap skakania po tych pasjach, żeby jakąś sobie odnaleźć. Żadna się ostatecznie nie przykleiła na dobre, ale dążyłbym do tego, już nie w tej samoobronie, ale w takiej, że tak powiem, analizie, żeby zrozumieć to zjawisko, dążyłbym do tego, żebyśmy po dzisiejszym programie ustalili, że hobby to nie jest rzecz dożywotnia.
Że ale się może zmieniać.
Wcale nie jest powiedziane, że za 40 lat będziesz tak samo chętnie parzył kawę, a całkiem prawdopodobne, że będziesz pałał zupełnie odwrotnym uczuciem do tego drogocennego napoju. Może tak być, hipotetycznie, oby nie, bo jednak jest to cenne posiadać takie swoje właśne zjawisko.
A widzisz, ale są pasje, które odrzucamy już na samym starcie, nawet nie musimy próbować albo spróbujemy raz i już wiemy, że to absolutnie nie jest nasza bajka, typu na przykład wędkarstwo. Jestem absolutnie niecierpliwym człowiekiem i dla mnie... Ja też.
Zaraz byłem, złowiłem palet kolegi.
Już nie chcesz więcej.
Nie, więcej nie pójdę. Zdecydowanie.
Więc to trzeba lubić i trzeba być cierpliwym do korzystania z tej.
To może tacy, którzy są cierpliwi, może jeszcze są na tyle cierpliwi, że są przy odbiornikach. Jeżeli tak, mamy dla was nagrodę za to, że tak nas pięknie wysłuchaliście, to kilka minut dobrej muzyki, a potem poradnik, czyli ostatnia część naszego programu. Poradnik dla ludzi pozbawionych pasji. Damy konkretne przykłady i konkretne porady, jak żyć bez pasji. Może wreszcie się odnajdę. Do usłyszenia.
Godzina z głowy.
Witek Świtkiewicz
i Krzysiek Łobodziński.
Godzina z głowy dzisiaj w naszym psychofizycznym, mentalno-analitycznym magazynie sobotnio-niedzielnym analizujemy tematykę pasji. Doszliśmy już do wielu konkretnych wniosków i konkluzji. Ja tak sobie tak cały czas przemyśliwuję i tak sobie myślę, że to moje stolarstwo to jednak się nie nadaje na hobby, bo wiesz dlaczego? Bo ja potrafię sobie perfekcyjnie wyobrazić swoje życie bez tego. Ja mogę zaraz po prostu pójść z tobą do domu, dać ci wyżynarkę, dać ci wszystkie drewno, które mi zostało. Nie będzie mi niczego brakowało w życiu. Że ja to trochę tak to lubię, ale to nie jest dla mnie niezbędne. A przypuszczam, że jakby teraz tobie zabrać młynek do kawy i ekspres, to miałbyś taki, jakąś taką lukę, nie?
Chciałbym teraz użyć niepadle metalu.
Dokładnie, tutaj, dokładnie. Dlatego ja jednak będę kończył ten odcinek tak samo jak zaczynam, czyli jako człowiek bez pasji, ale będę się starał udowodnić, przekonać, że nieposiadanie hobby jakiegoś strasznie rozwiniętego nie jest wcale wadą, bo to też jest tak, że może na różnych etapach życia nas różne takie zajęcia łapią, może za parę lat się złapię na jakieś hobby ciekawe i może na przykład moje stolarstwo się rozwinie i jakiś taki stół, taki jak ten, będę mógł sobie sam zrobić, a może niekoniecznie, bo też hobby z biegiem lat, trochę tak jak zaangażowanie w ogóle do czegokolwiek innego, mają tendencję do tego, żeby czasami się zwyczajnie wypalić, nie? Mhm.
Czyli myślę, że tutaj o tyle przesadzasz, że znam ciebie na tyle, że wiem, że to ciekawość świata jest swojego rodzaju pasją.
Ja kokietuję przecież cały czas.
Bo ten brak pasji, tak jak mówisz, sam w sobie nie jest niczym złym, ale może mieć bardzo negatywne następstwa.
Dobra, to przyjmijmy, że nie ja jestem definicją braku pasji, tylko definicją braku pasji jest Ferdynand Kiepski leżący przed telewizorem, drapiący się po piwnym brzuszku. Chociaż i u niego też pasją jest szukanie pracy dla ludzi z jego wykształceniem. No ale przyjmijmy, że brak pasji równałby się takiemu podejściu do życia, że idę do pracy, wracam z pracy, nic więcej mnie nie interesuje. Groźne?
Praca, dom, praca, dom, praca, dom. Co może prowadzić do nudy, pustki, depresji, uzależnień.
Mm-hmm. No dobra, ale czy nie jest trochę tak, że równie niebezpieczne mogą być konsekwencje właśnie takiego wypalenia się pasji? Że wiesz, wkręciłeś się w coś, mm-hmm. było super fajnie i tak dalej, poznałeś masę znajomych, jeździliście na jakieś tam, nie wiem, zloty, dajmy na to filatelistyczne, masz 20 klaserów, nie wiadomo co jeszcze, ale z biegiem lat to trochę jest tak, że masz coraz mniej czasu na to, a coraz bardziej żonie to zaczyna przeszkadzać, twoi koledzy też mają żony, więc też ich żonom to zaczyna przeszkadzać i nie spotykacie się już raz na miesiąc, tylko raz na 3 miesiące, potem raz na pół roku, potem raz na rok, a potem zostaje ci tylko klaser. I zastanawiam się, po pierwsze, czy jeżeli to tak przebiega, to też to zapotrzebowanie na hobby u człowieka też wygasa równie z jego intensywnością, czy nie powstaje taki krater czasem, taka luka, i czy może da się temu jakoś zapobiec, czy raczej to jest po prostu zwyczajne, naturalne i nie ma się co gniewać na to, że jakaś pasja nas po jakimś czasie opuszcza.
To, o czym wspomnieliśmy na samym początku, ten brak motywacji zewnętrznej. Jeżeli my przestajemy odczuwać tą motywację wewnętrzną do tego, żeby się interesować pasją, no to naturalnym jest, że ona stopniowo wygasa. Mm-hmm. Niestety poznanie tego środowiska i zobaczenie tych... Twierdzę, że każda specjalizacja w czymkolwiek wiąże się z tym, że poznajesz
dziwnych
wybitnych
ludzi,
specjalistów w tej dziedzinie, którzy zniechęcają cię często do jej uskuteczniania dalej. Mhm. I to też pokazuje, że nie musisz być super specjalistą w tej dziedzinie, wystarczy ci, że jesteś nią zainteresowany i się zamykasz na... Ja miałem troszeczkę tak z kawą, ale nie wchodźmy w ten temat.
Nie, czekaj, wejdźmy, ale od innych drzwi. Czy jakby na przykład teraz ktoś dał ci propozycję pracy za, powiedzmy nam, takie same pieniądze, jakie zarabiasz teraz, tylko pracy związanej z kawą. Że nie musiałbyś się zastanawiać nad wyborem ze względów finansowych. Mhm. Daję ci dokładnie tyle samo kawy, ale masz na przykład prowadzić teraz bloga o kawie zawodowo. Bierzesz czy nie?
Nie.
Czemu?
Bo myślałem o tym sporo i chyba jednak to sformułowanie, że to jest pasja, a nie praca, pozwala mi na to spojrzeć z lekkim dystansem. Mm-hmm. I pomimo tego, że teoretycznie zajmuję się tym codziennie, to poświęcam temu relatywnie nie za dużo czasu, a sam zauważyłem, że zaczynam go nawet ograniczać. Tak? Skupiam się tylko na tym, co jest istotne w tej pasji dla mnie, a niekoniecznie już ją bardziej rozwijam. Osiągnąłem ten stan, który jest dla mnie zadowalający. Pozwala mi zaspokajać moją potrzebę dobrego smaku na co dzień i to jest wszystko.
A czy myślisz, że twoja pasja do do kawy ogólnie pomaga ci w pracy tej, którą wykonujesz, czy ma obojętny wpływ, czy w ogóle negatywny?
Pewnie pomaga, bo ona się wiąże z pewnym rytuałem i rytuały dla ludzi w ogóle na co dzień są bardzo istotne i one porządkują nam w pewien sposób dzień i są też taką, no akurat to spożywanie dobrej kawy wiąże się z tym, że dajesz sobie taką nagrodę i chwilę odetchnienia w ciągu dnia. To też jest bardzo istotne dla takiego zachowania odpowiedniego poziomu zadowolenia i skupienia w ciągu dnia, więc myślę, że bardzo pozytywnie wpływa na moje funkcjonowanie w pracy.
Ja myślę, że po tym odcinku to w Domu Kultury wzrośnie zainteresowanie zajęciami z ceramiki i rzeźbiarstwa i tego
ze
typu...
Stolarstwa.
I ze stolarstwa. Tak, bo wiesz co, doszedłem do wniosku i myślę, że tym wnioskiem będę taką klamrę kompozycyjną tutaj starał się skomponować, że no, po pierwsze to jednak, no tak, no ja uznaję swoją ciekawość świata i swoje aktywne wykonywanie tego zawodu za moją pasję, no i trudno, innego hobby nie mam, może kiedyś przyjdzie i na razie żyję z tym, które mam. Natomiast wydaje mi się, że nawet jeżeli ktoś uważa, że faktycznie cierpi na niedohobbizm, że tak stwierdzę taką jednostkę naukową nową, że komuś brakuje takiego zajęcia, to nawet jeżeli pójdzie na ślepo na zajęcia właśnie, nie wiem, z ceramiki, na zajęcia teatralne, na takie, na śmakie, to tak czy inaczej mu to nie zaszkodzi, bo rozwinie się w różnych innych kierunkach, a może jedna z tych rzeczy mu się spodoba bardziej, a może zostanie na dłużej, a może też nie.
A może spotka człowieka, który go zarazi inną pasją, bo akurat przez przypadek tam wylądują, a okaże się, że ten ktoś ma jakieś interesujące zainteresowanie.
Też tak może być. I tego wam życzymy, żebyście spotykali interesujących ludzi i żebyście swoimi pasjami się dzielili. Jeżeli macie jakieś super ciekawe, wyjątkowe pasje, to pamiętajcie, że zawsze warto z nimi przyjść do radia, tak żeby więcej ludzi się o nich dowiedziało. Tymczasem my słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Sponsorem programu jest klubokawiarnia Alternatywa. Miejsce spotkań, koncertów i dobrego humoru. Plac Piłsudskiego czynny codziennie od 16.
Program wspiera sponsor Zakład Pogrzebowy Ad Patres. Kutno, ulica Cmentarna 5. Bo liczy się każda godzina.